Coraz więcej dzieci i młodzieży unika uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w szkole, co staje się poważnym problemem społecznym. Zwolnienie lekarskie z WF-u są na porządku dziennym, a niektórzy rodzice i uczniowie uważają, że te zajęcia są mniej ważne w porównaniu z innymi przedmiotami. Badania mówią, że to nawet 30% dzieci i młodzieży, które zwalnia się z WF-u. Jednocześnie 10% małych dzieci, 30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i aż 22% młodzieży do 15 roku życia boryka się z nadwagą i otyłością. Przyczynami pogarszającego się stanu zdrowia młodych osób mogą być nieodpowiednia dieta, ale przede wszystkim brak ruchu. Ministerstwo Edukacji chce to zmienić. Powołany został zespół do opracowania nowej podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego. Ile racji jest w powiedzeniu sport to zdrowie? I o tym z nami dzisiaj porozmawiają Monika Pyrek z Fundacji Moniki Pyrek, oczywiście także medalistka Mistrzostw Świata w skoku o tyczce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie, nauczyciel wychowania fizycznego. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Pozwolą Państwo, że zacznę od Moniki Pyrek. Nie przyszła, znaczy jest teraz w Warszawie, dlatego że właśnie rozpoczęły się prace nad tym, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać. To prawda?
Jeszcze nie. Tak naprawdę jestem teraz w Krakowie.
Aha.
Realizuję od jutra projekt naszej fundacji. Jeździmy po szkołach i namawiamy dzieci do uprawiania sportu i pokazujemy, że ten sport jest fajny, ale rzeczywiście dzisiaj byłam też w Warszawie na konferencji, gdzie poruszany był też ten temat i pokazywane były dane, które są trudne do przyjęcia, przede wszystkim zaskakujące. Chciałoby się zmienić to natychmiast, ale na pewno nie będzie to łatwa sprawa, ale z drugiej strony bardzo ważne, że te dane są pokazywane, no bo ja ciągle liczę na refleksję przede wszystkim rodziców.
No czemu to się tak zmienia? Dlaczego dzieci nie chcą chodzić na WF? Ja tutaj mówiłam o kilku przyczynach, ale przecież ja pamiętam za moich czasów, nie chcę tutaj za super seniorkę uchodzić, ale za moich czasów WF to była jedna z fajniejszych lekcji. Dlaczego dzisiaj nie chcą dzieci chodzić na WF?
No mnie też to zaskakuje. Ja kończąc swoją przygodę ze sportem, jakby do głowy by mi nigdy nie przyszło, że będzie trzeba tyle robić, tak się starać, żeby pokazać dzieciakom, że sport jest po prostu piękną przygodą i to sport na każdym poziomie. Nie mówimy od razu o jakimś profesjonalnym sporcie, ale po prostu przeżyciu do sportowej przygody. I też myślę, że zbyt mało mówimy o umiejętnościach, które dzieci nabywają podczas lekcji WF-u. To nie jest tylko wysiłek, a skupiamy się tylko na tym i rodzice, podążając za prośbami swoich dzieci o wystawienie zwolnienia z WF-u, myślę, że właśnie w ten sposób to traktują, tylko i wyłącznie jako wysiłek fizyczny, a nie myślą o tym, że jest to inwestycja w przyszłość własnych dzieci, o ich sprawność, o ich zdrowie również psychiczne, bo też myślę, że pandemia pokazała nam w sposób bardzo dobitny, że nawet spacer potrafi, brak tego spaceru potrafi no, spowodować osłabienie naszego nastroju, naszego samopoczucia. Więc no, to był taki namacalny dowód na to, że po prostu aktywność jest potrzebna, taka ruchowa aktywność, bo nie mówimy tutaj o wielkim sporcie, tylko o aktywności fizycznej. Jest potrzebna po prostu do funkcjonowania, ale też po prostu do zapewnienia zdrowia psychicznego.
No właśnie, tyle dobra, a tego unikamy. Panie Krzysztofie, panie dyrektorze, dlaczego dzieci nie... A może wszystkie dzieci do pana przychodzą na WF? No bo do dyrektora może się chodzi na WF. Jak to jest?
Wie pani co, ja tak... Nie wiem, nie chcę się chwalić i twierdzić, że moja szkoła jest jakaś wyjątkowa, ale no nie widzę w ogóle problemu z niechęcią do lekcji WF-u. To są naprawdę pojedyncze osoby i nie w skali klasy, ale szkoły. Myślę, że kilkanaście osób, które ma zwolnienia z WF-u na 600 uczniów, to nie jest dużo i nie są one jakieś wymyślone na tyle, na ile mam wiedzę. Myślę, że dużo zależy tak, od dwa czynniki. Pierwszy to jest nauczyciel i jego zaangażowanie, a drugi baza, jaką dysponuje szkoła. Ja pamiętam czasy, kiedy w mojej szkole ja zaczynałem pracę. Była jedna sala gimnastyczna, na którą wchodziły dwie grupy po 25 osób. I lekcja wyglądała tak, że najpierw jedna grupa grała w siatkówkę, druga siedziała, później zmiana. I te dzieci z 45-minutowej lekcji miały 15 minut wysiłku, no 20 z rozgrzewką. Teraz w mojej szkole są, mimo że szkoła jest mała i ma bardzo skromną bazę, jest Orlik, na którym praktycznie całą zimę można grać, bo mamy taką pogodę. Mamy trzy sale gimnastyczne, także nie ma ani jednej lekcji w roku, gdzie na jednej sali są dwie klasy. Jest jedna sala taka mała, boisko do siatkówki, druga sala gimnastyczna wyłożona matą, gdzie dzieci biegają boso, mogą się odbijać od ścian, bo ściany też są wyłożone matą. I trzecia mniejsza salka ze ścianką wspinaczkową, taką niską, na której dzieci mogą się samodzielnie wspinać. I myślę, że to jest, w tym kierunku bym szedł, bo zmiana podstawy programowej niewiele zmieni. Co do podstawy powiem tak, gdybym ja stosował obecną podstawę ściśle, to wtedy dzieci przestałyby chodzić na WF. Bo zamiast z nimi ćwiczyć, pokazywać im nowe sporty, to dużą część tej lekcji musiałbym poświęcać na przekazywanie im wiadomości albo uczenie czegoś, co nie jest dla nich atrakcyjne. Teraz to, gdzie nauczyciel czerpie inspirację do lekcji WF-u, to jest YouTube, TikTok, Facebook. Tam można znaleźć mnóstwo filmików ludzi, którzy się tym ze sobą dzielą i jest to atrakcyjne dla młodzieży. Więc nie wiem, co ta podstawa programowa może zmienić.
No jednak sam pan powiedział przed chwilą, że ja nie realizuję do końca, chociaż to mówi dyrektor, podstawy
no
programowej,
tak, ale
dlatego,
zmieni,
że ona
to...
jest mało ciekawa. No więc może ona się powinna zmienić. Zaraz o to spytamy też pani Moniki. Może ona się powinna zmienić właśnie na taką, która powinna dzieci zainspirować, zainteresować. Może pan idzie właśnie właściwą drogą. Może pan powinien brać udział też przynajmniej w konsultacjach, żeby zainteresować
myślę,
że będą ją pisać.
Nie znalazłbym czasu w swoim tygodniowym grafiku na wyjazd do Warszawy i konsultacje, bo jestem dość zapracowany i w szkole, i poza szkołą. To jeszcze na jeden czynnik chciałem zwrócić uwagę, bo się mówi o tej otyłości i niechęci do WF-u, że ona tam, nie wiem, 20-25 lat temu to się zaczęło. Ja to wiążę od lat z pozbawieniem wychowania fizycznego dzieci w klasach 1-3. To można sprawdzić pewnie w danych statystycznych, nie pamiętam dokładnie roku, w którym to nastąpiło, ale no brutalnie trzeba powiedzieć, dzieci w klasach przez 3 lata, dzieci w złotym okresie rozwoju dziecka, bo to jest złoty okres, te 7, 9, 10 lat, dzieci nie mają WF-u, nie umniejszając nim moim koleżankom, nauczycielkom wczesnoszkolnym, one po prostu nie zostały do prowadzenia lekcji WF-u przygotowane. Nauczyciel WF-u do lekcji WF-u był przygotowywany przez 5 lat studiów, 5 dni w tygodniu, po 5-6 godzin dziennie. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, z tego co pamiętam, WF miał jeden semestr albo dwa semestry w roku.
Jak dobrze poszło.
Jak dobrze poszło, a moje koleżanki z czasów studenckich przychodziły do mnie, żebym pisał im konspekty na WF, bo one w ogóle tego nie czuły, nie umiały i nie lubiły.
No to rzeczywiście nasza szkoła powinna podlegać wielu reformie, w wielu elementach. Ja też bym powiedziała tutaj o sztuce, o muzyce, plastyce. Komu to przeszkadzało, nie chcę mówić. Moniko, czy, no bo też masz dzieci, nie wiem czy one już, jeszcze chyba nie chodzą do szkoły, ale...
Chodzą, oboje.
Naprawdę? Sama tego też doświadczasz, że one, no myślę, że jak mają takich rodziców, to raczej nie mają z tym problemu, ale jakie masz jako matka doświadczenie z WF-em?
No zanim odpowiem na to pytanie, to pełna zgoda z panem dyrektorem. Klasy 1-3 to jest ten decydujący moment, kiedy dziecko jakby kształtuje swoją koordynację, zdolności, w ogóle umiejętności ruchowe.
I nawyki.
To ten brak i brak właśnie, brak wtedy specjalisty powoduje to, że dzieciaki no, tracą właśnie ten złoty wiek i wtedy naturalnie bardzo przyswajają różne umiejętności ruchowe, więc no, to jest, już jest pełna zgoda i minister edukacji, minister sportu mają tego świadomość i mam nadzieję, że się uda znaleźć rozwiązanie, żeby rzeczywiście była ta asysta wykwalifikowanego nauczyciela WF-u wspierającego nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej. Więc jakby tutaj pełna zgoda, to jest naprawdę bardzo potrzebne. Co do jeszcze podstawy programowej, też się zgadzam, że tam jest za dużo informacji, których tak naukowo trzeba przekładać. To powinna być po prostu praktyka. Powinny dzieci się bawić i wiedzieć, że WF jest od tego, żeby też wyregulować emocje. One tam idą po to, żeby się wykrzyczeć, wyszaleć, wyładować te emocje, które muszą gdzieś tam kumulują, siedząc przez 45 minut, skupiając się na innych lekcjach. Ten WF po prostu powinien być od tego, że gdzieś tam te emocje rozładowują i jak najbardziej ja też jestem za tym. Co do moich doświadczeń, to oczywiście ja też wyznaję zasadę, że no przykład idzie z góry. Jeżeli rodzic jest aktywny, no to naturalnie no dzieci są po prostu odbiciem rodzica lustrzanym, więc jeżeli widzą, że rodzic się rusza, uprawia różne sporty, też sam proponuje aktywności fizyczne, no to oczywiście łatwiej o to, żeby one były sprawne i chętne. Ale też właśnie na dzisiejszej konferencji z badań też przeprowadzonych przez AWF pokazano, że jakby to, że rodzic się rusza, to aż 80% zmniejsza ryzyko właśnie takiej mniejszej sprawności u dziecka, no bo on ma wzór do naśladowania, ten nawyk jest od najmłodszych lat już wypracowane, więc mniejsze jest ryzyko, że gdzieś tam dziecko porzuci tą aktywność fizyczną. No i tak jest też z moimi dziećmi. Starszy syn jest w klasie sportowej, młodszy syn nie jest w klasie sportowej, tylko dlatego, że takiej w tej szkole nie powołano, a bardzo, bardzo proponowałam gdzieś tam, żeby powstała, ale się nie udało. Bo ja naprawdę uważam, że te 10 godzin WF-u, które dzieciaki mają w klasach 1-3, to jest po prostu coś niesamowitego, właśnie też pod względem regulacji emocji. Ja mam dziecko wyćwiczone, wybiegane, które nie potrzebuje też zapewniania im kolejnej dawki aktywności fizycznej w takich zajęciach dodatkowych. Co prawda chodzimy na basen, bo ja uważam, że każdy powinien potrafić pływać, bo to jest po prostu umiejętność ratunkowa, ratująca życie. Do tego oczywiście lekkoatletyka, no, której no, jako przez moją osobę nie mogę odpuścić, więc też im pokazuję mój świat. Ale rzeczywiście nie są to tak zorganizowane zajęcia, jak to u niektórych dzieci, kiedy nie mają po prostu czasu na nudę. I też brakuje takiej spontanicznej aktywności, rodzinnej aktywności. Zapominamy, że właśnie przez sport możemy budować więzi między rodzicami a dziećmi. Możemy poznawać reakcje dzieci na porażkę, na sukces. Jeżeli tego dajemy dzieciom bez przerwy wygrywać, to też nie wiemy, jak one reagują w przypadku jakichś niepowodzeń. I nie wiemy, jak one są gwałtowne, czy nie możemy nawet jakiejś korekty, jakichś podpowiedzi dzieciakom dać, żeby w jakiś sposób gdzieś tam radzić sobie z tą porażką. Ale też sport jest, wydaje mi się, jakakolwiek aktywność fizyczna, jakakolwiek gra, w bardzo prosty sposób pokazuje te wszystkie wartości, które się przydają po prostu w takim funkcjonowaniu na co dzień, nie tylko w sporcie.
No to no, oczywiście, że takie rzeczy się, ta spontaniczność sportowa, o której wspominałaś, myślę, że jest niezwykle ważna. Też nie chcę oczywiście tutaj za seniora, tak jak powiedziałam, uchodzić, ale przecież ta polekcyjna gra w piłkę nożną, to bieganie wspólne, no to jednak jest te gry zespołowe, które były na tak zwanym podwórku, no one są bezcenne. Nie tylko, że przyjaźnie się nawiązywały, ale rzeczywiście potrafiliśmy z sobą współdziałać. To jest, myślę, że bardzo ważne. Panie dyrektorze, czy u pana to po lekcjach dzieciaki zostają na tym orliku i grają w piłkę? Czy on jest tak zajęty zajęciami przypisanymi, że już nie ma miejsca?
Znaczy jest zajęty, ale są też godziny dla nich. No jest zajęty wieczorami, kiedy już jest ciemno, więc te dzieci nie przyjdą. Ale u mnie orlik jest otwarty 7 dni w tygodniu, 24 godziny.
Właśnie, grają
na
w sobotę i w niedzielę? Przyjeżdżają? Mamy spontaniczny sport u pana?
Wie pani co, jak są weekendy, to tam jest głośno, jest gwar. Ale jakby się pani przejechała kiedyś weekend po mieście, to duża część orlików jest po prostu zamknięta na weekend. W trosce o ich, no,
właśnie nie wiemy o co, no ale
o porządek. No ja się liczę z tym, że skutkiem ubocznym jest kilka butelek po alkoholu w koszu na śmieci, które w poniedziałek sprząta woźny, ale wolę taki skutek uboczny i te dziesiątki czy setki dzieci i całych rodzin, niż zamknąć. No, ja jako nauczyciel WF-u sobie nie wyobrażam, żeby taki kompleks sportowy po prostu zamknąć dzieciom na 2 dni w tygodniu, kiedy one mają wolne całe dnie, mogą sobie przyjść o każdej porze.
No, ja mieszkam vis-a-vis szkoły, która była kiedyś moją podstawówką i myślę sobie, że właśnie muszę sprawdzić. Trudno mi jest, jak już wracam o 22, no to nie jestem w stanie sprawdzić. To już raczej jest ciemno, ale mam wrażenie, że latem tam bardzo często ta, no, niewysoki płot jest, jeżeli są zamknięte, więc dzieciaki sobie też same radzą. Ale to piękne sformułowanie, spontaniczny sport, to jest coś naprawdę niezwykłego. Czy Moniko, czy ten zespół, który na pewno wiesz, że jak będzie się powoływał, to w jakim kierunku on pójdzie, bo to jest ważne, kto będzie w tym zespole. Czy on rzeczywiście ma szansę wypracowania takich, no jednak może my mówimy o podstawie programowej, a ja myślę sobie, że jakimś nowym systemie, który by pozwolił nam, no żeby te dzieci jednak odciągnąć od tych komputerów i żeby one na ten spontaniczny sport miały ochotę.
No jeszcze nie mogę tego powiedzieć, bo nie poznałam składu zespołu, który będzie opracowywał i pracował przede wszystkim nad wprowadzeniem zmian do podstawy, nowej podstawy programowej. Ale wiem, że bardzo istotną sprawą jest to, żeby praktycy byli w tym zespole i tak, według informacji, które mam, będzie ten zespół powoływany właśnie, żeby to byli praktycy, doskonali metodycy, którzy po pierwsze podpowiedzą jakieś rozwiązania, a praktycy powiedzą, czy one są realne do zrealizowania. Więc mi na tym zależy, żeby ten zespół po prostu wzajemnie się uzupełniał.
Chciałabym na zakończenie wrócić, Moniko, żebyś powiedziała trochę o swojej fundacji, bo przecież ta fundacja nie powstała dlatego, że nie miałaś co robić. Tylko dlatego, przepraszam, tylko dlatego, żeby no, dzieciaki się ruszyły.
No to prawda. Ja przede wszystkim chcę przekazać dzieciakom tą pasję i tą miłość, którą ja dostałam od sportu. I ja nigdy nie byłam jakimś super utalentowanym dzieckiem, a dzięki temu, że trafiłam na odpowiednich
ludzi.
Ale
jakim pracowitym?
No właśnie, to też trzeba powiedzieć, że w sporcie to, bo tak wszyscy myślą, że my sportowcy mamy jakieś wielkie talenty, ale przede wszystkim mamy jeden podstawowy talent do pracy. I to też sport pokazuje, że nie trzeba nad czymś popracować. Ważny jest progres. Też ten sposób oceniania w szkołach nie jest do końca tak, jaki powinien być, pomimo też zasad, tak, które są wyznaczone, tak, ale rzeczywiście ważny jest postęp. Nie każdy ma zdolności ruchowe i talent sportowy, ale każdy może lubić sport i może posuwać się do przodu i robić te kroki do przodu. I też myślę, że ważne, żeby się na tym skupić. My przede wszystkim skupiamy się na tym, tworząc projekty przeróżne, bo to są
nawet
projekty
kulturalne,
lekkoatletyczne. Tak, dokładnie, to są projekty lekkoatletyczne, multisportowe. Prowadzimy fundusz stypendialny, który już wspiera sportowców, którzy są zrzeszeni w klubach. To są konferencje dotyczące dwutorowości kariery sportowej. Zresztą będziemy w grudniu organizować taką też w Szczecinie. Ale też wyszliśmy poza strefę naszego komfortu i w tym roku razem z Teatrem Lalkowym Pleciuga stworzyliśmy spektakl sportowy, o tematyce sportowej, gong, pokazujący właśnie taką drogę sportową dziewczynki, walkę z przeciwnościami różnymi, ale też walkę o marzenia, bo sport pokazuje, że po te marzenia trzeba sięgać, ale też trzeba przede wszystkim samemu je spełniać, a nie, one się same nie spełnią. A naprawdę sport pięknie pokazuje, jak można walczyć o swoją pasję. Ja też jeszcze przy okazji dyskusji na temat w ogóle WF-em, bo ja uważam, że trzeba podnieść po prostu rangę tego przedmiotu. On przez lata został zepchnięty na koniec listy dotyczącej ważności przedmiotów. Ja tego nie rozumiem, bo ja uważam, że to jest najważniejszy przedmiot w szkole, bo już powiedzieliśmy o tej sprawności, takiej ogólnej sprawności psychicznej, ale też no, on buduje relacje, dzieciaki uczą się takich kompetencji społecznych na WF-ie. To, o czym ty mówiłaś przy okazji właśnie takich bycia na podwórku, tak? To tam się sprawdzamy, poznajemy swoich przyjaciół, często na całe życie, przekraczamy jakieś swoje możliwości, budujemy swoją pozycję w grupie, no łapiemy po prostu relacje i przyjaźnie. I to jest też szalenie istotne w sporcie. I mam nadzieję, że uda nam się tę rangę podnieść, ale też walczymy poprzez to, żeby tak samo jak w przypadku przedmiotowych olimpiad, dzieciaki dostają punkty na przykład, żeby się dostać do szkoły średniej czy później na studiach, to tak samo walczymy o to, żeby taka sama gratyfikacja była dla dzieciaków, które po prostu swoją pasję sportową rozwijają i też zdobywają dobre, mają osiągnięcia sportowe czy w regionie, czy w Polsce, czy często na Mistrzostwach Europy, czy Mistrzostwach Świata i żeby ta ich pasja była tak samo oceniana. Nie ma różnicy, ja już to powtarzam jak mantrę, nie ma różnicy między na tym etapie rozwoju, między olimpijczykiem, laureatem olimpiady geograficznej czy chemicznej, a mistrzem Polski czy mistrzem województwa w jakiejś dyscyplinie sportowej. Nie ma gwarancji, że ten jeden albo drugi będzie w przyszłości ten geniuszem w danej dziedzinie, a ten mistrzem olimpijskim. Nie ma, ale pasja i czas, który poświęcają, jest równa i równie powinna być oceniana i wynagradzana.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Ciekawe, co ma do powiedzenia na słuchacz. Jest z nami pan Romuald. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Chciałem zabrać głos.
Proszę bardzo.
No ja bardzo przykre doświadczenia mam. Kończyłem Gorzowski AWS, Poznański AWS.
Panie Romualdzie, gdyby pan tak radio ściszył, bo słychać pana podwójnie. Tak, już. Tak? Już jest pan z nami? Panie Romualdzie, halo.
Jestem.
Tak, to niech pan mówi.
Dobry wieczór, bardzo krótko. Ja mam czasu na
No króciutko, wypowiedź. Króciutko, prosimy.
No ja kończyłem dwa WF-y, Gorzowski i Poznański, jestem trenerem pływania. Uczyłem akrobatyki w szkole, to co mnie spotkało na 4 lata, to jest rozerwana płuc, pochowałem dziecko i pochowałem ojca, który był dyrektorem szkoły. Powiem tylko tyle, że mamy zjazd absolwentów właśnie w Gorzowie. Ta uczelnia bardzo, no bardzo się przysłużyła. Rozjechali się ludzie po całym świecie. Tak jak ja powiedziałem, ja byłem oryginałem, bo ja prowadziłem akrobatykę sportową. Kiedy ja uprawiałem zapasy, to w Szczecinie w ogóle nie było takiej sekcji. To było w 1969 roku kończyłem.
Panie Romualdzie, ale my mamy dzisiaj się pytamy, czy trzeba dowartościować wychowanie fizyczne w szkole. Niech pan tylko dwa zdania na ten temat powie, bo jeszcze...
No moje doświadczenia są takie. Ja uczyłem akrobatyki w szkole, w średniej szkole Ostrów Wielkopolski i za to mnie spotkało bardzo dużo...
Dobrych rzeczy.
I właśnie odwrotnie, dlatego że tam była klika taka...
No dobrze, ale to, panie Romualdzie, myślę, że to jest opowieść na trochę inną historię. My się bardziej pytamy, czy niezależnie od tego, czy wszystko się może dobrze nie potoczyło w takich personalnych układach, ja mówię o młodzieży, to jest im bardzo potrzebne, bo pasja, o której wspominała już Monika i pan dyrektor, to jest chyba jedna z podstawowych rzeczy, które są nam potrzebne w życiu, niezależnie od tego, na jakim etapie jesteśmy i chyba pan się tu ze mną zgodzi, że to jest najważniejsze.
Tak, oficjalnie, ale jeśli nauczyciel sobą niczego nie reprezentuje, nie uprawiał wyczynowo żadnych
sportów, no to już jest bardzo...
Tak, no i to młodzież to rozpoznaje. No, ja jak odchodziłem ze szkoły, to młodzież płakała.
No to znaczy, że jest pan takim, był pan takim nauczycielem, jak mam takie wrażenie, jest pan Krzysztof Ponikowski jeszcze. Dziękuję panie Romualdzie bardzo. Ja chciałabym jeszcze na zakończenie z panem Krzysztofem zapytać się, czy, no bo powiedział pan, że u pana praktycznie wszyscy korzystają z tego WF-u, to jaką pan radę dałby innym dyrektorom, innym nauczycielom, żeby dzieci nie chciały rezygnować ze swoich lekcji WF-u?
Wie pani co, tu chyba takiej rady nie dam, bo jej nie ma. Tu trochę wejdę w słowa pani Moniki, że ten WF trzeba czuć. Ja czuję WF, bo jestem dyrektorem WF-istą jak ktoś nie czuje WF-u, jest polonistą, matematykiem, to on ten WF spycha na drugi, trzeci tor. Dla niego nie jest ważne, czy klasa pierwsza, druga, trzecia będzie miała WF na placu zabaw czy na sali gimnastycznej. U mnie w szkole każda klasa od pierwszej do ósmej ma WF w sali gimnastycznej jednej, drugiej czy trzeciej, czy na Orliku, nie ma na korytarzu, mimo że uczymy się od siódmej do siedemnastej, a nawet do osiemnastej, bo jest ciasno, to był jeden z moich priorytetów, bo wiem, że to jest dla tych najmniejszych dzieci zwłaszcza bardzo potrzebne, bo one się, tak jak pani Monika mówiła, uspołeczniają, uczą się swoich emocji, uczą się porażek, nauki przegrywania, doświadczania zwycięstwa, budują swoją wartość, a nie zrobią tego idąc z panią na spacer, czy biegając, nie wiem, bawiąc się w berka, no w berka może jeszcze tak, ale nie na korytarzu. Czyli co zrobić? No stworzyć warunki, zmotywować nauczycieli, bo to, trzeba powiedzieć, jest jakaś część procent z nas, ludzie, którzy utkwili w, nie wiem, ja mam lat już trochę, 50, więc część moich koleżanek, kolegów być może prowadzi te lekcje tak, jak prowadziła 20 lat temu, ale niestety młodzież się zmienia, zainteresowania się zmieniają, a nauczyciel został w miejscu. Albo też jest takie podejście, ten znany z dawnych okresów, chociaż jeszcze spotykany pruski drill, gdzie nauczyciel jest tutaj wszechmocny, uczeń nie ma nic do gadania, nie może mieć wpływu na przebieg lekcji, na prowadzenie. U mnie uczniowie od czasu do czasu wybierają sobie, w co chcą pograć, czy jaki temat lekcji zrobić, czy chcą iść na orli, czy chcą się powspinać, czy pójść zrobić gimnastykę na drążkach, czy na linach. Więc stworzyć warunki i zainspirować nauczycieli.
No to mówimy o pewnym idealnej sytuacji, ale mam nadzieję, że chociaż czasami się zdarzają tacy właśnie idealiści, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne, o czym dzisiaj mówimy, pasja i tak naprawdę niezależnie od tego, czy to jest wychowanie fizyczne, czy może matematyka, czy może fizyka albo jakikolwiek inny przedmiot, jeżeli wiemy doskonale, że jeżeli jest rutyna, no to ona zabija i ona jakby przestaje nas to interesować, ale jak ważny dobry nauczyciel z wychowania fizycznego, to myślę, że tak jak tutaj w trójkę jesteśmy dzisiaj w programie, to i nasi słuchacze na pewno przyznają nam rację. Ja miałam świetnych WF-istów i przez całe lata to miało dla mnie duże znaczenie. Powiem szczerze, że nawet na studiach, ale tylko chyba rok mieliśmy wychowanie fizyczne, a potem to już nie wiem, dlaczego już to miało być nam niepotrzebne. Rzeczywiście tylko na pierwszym roku chodziliśmy na WF, ale myślę, że już byliśmy na tyle dorośli, że mogliśmy sami o sobie decydować. Będziemy oczywiście do tematu wracać, bo mam nadzieję, że Moniko, jak ruszycie z tymi pracami organizacyjnymi, to będziesz nam opowiadała, na jakim to jest etapie i będziemy mogli albo wspierać, albo trzymać kciuki, żeby nasze dzieciaki ponownie pokochały, tak jak u pana dyrektora WF.
Jak najbardziej musimy robić to w ekspresowym tempie, bo już nowa podstawa programowa ma wejść od przyszłego roku szkolnego.
No to wiem, że to będzie na pewno robione. Ty jak się już czegoś podejmujesz, to na pewno to robisz do końca. Bardzo dziękuję. Monika Pyrek, Fundacja Moniki Pyrek oraz Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie, nauczyciel wychowania fizycznego, byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc.
Dobranoc wszystkim.